rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór, 22 lipca o 21.04. Przy mikrofonie Rafał Regulski. Program i audycję Radia Poznań realizuje Jakub Woźniak. W tej godzinie rozmawiamy zdalnie. Naszym gościem jest Witaliusz Wito Nadaszkiewicz. Dobry wieczór panu.
Panie redaktorze, dobry wieczór. Pozdrawiam z Lwowa.
Tak, łączymy się zdalnie ze Lwowem. Ja w Poznaniu, pan we Lwowie. Jak często pan bywa w Polsce?
Z Polską jest powiązane całe moje, tak można powiedzieć, życie. Jeszcze pamiętam, jak miałem 6 lat, szykowałem się do pierwszej klasy, no i wtedy tata powiedział, no to teraz jesteś dorosły, to musimy pojechać do Krakowa zobaczyć Wawel. No i z tego się zaczęło. Niestety w ostatnich latach bywam w Polsce rzadziej, bo powiem, że ta wojna tak naprawdę, a koordynuje teraz działalność Polonhubs na Ukrainie, odkryła dla mnie wschód Ukrainy, na którym nigdy nie bywałem przed tym. I teraz dość dużo czasu spędzam właśnie w akcjach pomocowych na wschodzie Ukrainy. A niestety też poprzez to, że mam obywatelstwo ukraińskie, to Ukraina nie za bardzo mnie puszcza na zachód.
Ma pan obywatelstwo ukraińskie, ale jest Polakiem, posiadaczem karty Polaka od 2009 roku.
Dokładnie tak, to dopiero wtedy zaczęło się, tak? To chyba był drugi rok, jak ustawa o karcie Polaka weszła w życie.
Mm-hmm. Czy to jest jakiś problem dla pana, polska narodowość, obywatelstwo ukraińskie? Jest pan w jakiś sposób rozdarty, wewnętrznie rozbity, czy nie?
Mi się wydaje, że raczej nie. To często słyszę niestety od dyplomatów, że wy Polacy mieszkający tam w innych krajach macie tam dwa serca. Mi się wydaje, że to takie porównanie niezbyt stosowne, że wiemy z biologii, z anatomii, tak, że każdy człowiek ma tylko jedno serce, może posiadać dwa, trzy, cztery paszporty, ale serce zostaje tylko jedno.
Mówi pan świetnie po polsku, rozumiem, że od urodzenia, tak? To jest pana język nabyty w dzieciństwie.
Dokładnie tak.
Proszę powiedzieć o taki paradoks, a może to nie jest paradoks, pana zapytam, bo pan działa mocno na rzecz Polaków w Ukrainie. Jest to działalność także charytatywna, ale nie tylko, także zawodowa, prawnicza, jako szef, prezes kancelarii Lowcraft. Działa pan także na rzecz Polaków, ale odznaczony jest pan przez Parlament Ukrainy za zasługi wobec narodu ukraińskiego. Czy mógłby pan to opisać szerzej? Skąd to uznanie przez parlament się wzięło?
Dziękuję za takie zapytania. To taka może trochę reklama dla mnie. Ale powiedzmy tak, że otrzymałem to odznaczenie kilka lat temu już w zasadzie podczas wojny. I myślę, że to było takie połączenie z jednej strony powiedzmy drugiej pracy w tej branży prawniczej i dobrej, jakościowej naprawdę pracy. Z drugiej strony to już było podczas wojny, kiedy aktywnie zajmowałem się wolontariatem. W ogóle taka praca społeczna była mi bliska jeszcze od pierwszych lat studiów wyższych, które najpierw odbywałem w Lwowie, później w Warszawie, ale nigdy nie myślałem, że będę pracować z pomocą humanitarną, no, dlatego że oczywiście nigdy nie myślałem, że wojna będzie tak blisko, tak? Co prawda od Lwowa to wciąż ta zerówka, ta strefa śmierci jest w odległości ponad 1000 kilometrów, no ale jednak to jeden kraj i w skali globalnej to jednak jest blisko. Nigdy nie widziałem, nie przedstawiałem sobie jakiejś takiej przyszłości, no ale okazało się, że może te moje zdolności organizacyjne okazały się też niezbędne i w branży humanitarnej. No i otrzymałem oprócz tego to wyróżnienie od parlamentu. Bardzo się cieszę, że nie od prezydenta Ukrainy, a tak na tym wyróżnieniu pisze, że od ukraińskiego narodu. Chyba na szczycie takich ciepłych relacji polsko-ukraińskich podejrzewam, że w sytuacji obecnej raczej by to było bardziej skomplikowane.
Do prezydenta jeszcze wrócimy. Rozumiem, że to właśnie wojna zmusiła pana, czy zachęciła, żeby bardziej na wschód Ukrainy też swoją uwagę skierować.
Dokładnie tak.
Często pan tam bywa, jeździ fizycznie, pan tam bywa też?
Często tam bywam, dlatego że Fundacja Poland Helps prowadzi dwa huby humanitarne na wschodzie Ukrainy. Jeden jest na północy w Charkowie, drugi odwrotnie na południu w Chersoniu. W zasadzie te huby w tych miastach funkcjonują od pierwszego roku wojny. Najpierw w lecie 22 roku dotarliśmy do Charkowa. Później natychmiast po wysadzeniu Tamy Kachowskiej też do Chersonia i odtąd pozostajemy w tych miastach, tam funkcjonują nasze magazyny, na co dzień pracują wolontariusze. Można powiedzieć, że na początku to byli też tacy wyłącznie wolontariusze, teraz też zatrudniliśmy, są już to pracownicy socjalni, tak dlatego, że można być wolontariuszem miesiąc, dwa, trzy, ale później należy jakoś utrzymywać siebie, utrzymywać swoją rodzinę i zastanowiliśmy się, udało się uzyskać środki, żeby właśnie też zatrudnić tych naszych lokalnych wolontariuszy jako pracowników socjalnych. Też dorywczo dojeżdżają wolontariusze na przykład i ze Lwowa, i z Polski. Prowadzimy rozmaite projekty, pomagamy w szpitalach, dostarczamy pomoc humanitarną do osób malomobilnych. W Charkowie razem z miastem tworzyliśmy w ogóle cały system szybkiego reagowania. Pomagaliśmy w wyposażeniu takiego centrum koordynacji antykryzysowej. Też uczestniczymy w misjach ewakuacyjnych. I oczywiście taka praca potrzebuje też, żeby ja jako koordynator czas od czasu przyjeżdżał, obserwował, co tak naprawdę się dzieje na miejscu. To jest bardzo ważne, żeby być na miejscu, bo po prostu inaczej wtedy obierasz. I z drugiej strony właśnie tutaj w Lwowie tak naprawdę właśnie teraz byłem też na różnych spotkaniach tutaj takich roboczych w centrum miasta. Są turyści. Są turyści nawet z Europy. Oczywiście są turyści z innych regionów Ukrainy. Ludzie piją kawę, piwo i w Lwowie tak naprawdę poza rzadkimi oszczelami tak naprawdę ta wojna się nie odczuwa. To też czasem mnie trochę tak śmieszy, jak ktoś przyjeżdża do Lwowa i zaczyna opowiadać, o, jestem w Lwowie, jestem na wojnie, jestem bohaterem, ale tak naprawdę też mieszkańcy Lwowa nie odczuwają tak naprawdę na szczęście tej wojny. A naszym hasłem, hasłem Poland Helps jest, jesteśmy tam, gdzie pomoc jest naprawdę potrzebna. A właśnie naprawdę potrzebna pomoc nie jest w Lwowie, ale bardziej w Kijowie. Ale Kijów też to bogate miasto, stolica Ukrainy, jakoś sobie poradzi. A im dalej na wschód, tym jest gorzej. I oczywiście małe miejscowości, do których też docieramy, często w ogóle są zapominane poprzez władze ukraińskie, poprzez duże organizacje humanitarne. I staramy się pomagać właśnie tam. Między innym też mamy takiego wolontariusza francuskiego piekarza, który już przyjeżdża na Ukrainę chyba po raz 10 raz. Jeździmy po takich małych miejscowościach, gdzie często już nie ma dostaw artykułów spożywczych i wypiekamy chleb. Z jednej strony powiem tak, że na szczęście od głodu jeszcze nikt nie umiera, chociaż oczywiście są problemy z zaopatrzeniem, z dostawami. Ale takie na przykład akcje właśnie z tym wypiekaniem chleba w piekarni mobilnej są bardzo symboliczne. To bardzo ważne podkreślić, że świat nie zapomina o tych małych miasteczkach, o tych małych wioskach położonych na przykład tam na południu, ponad Dnieprem, gdzie już jest bardzo naprawdę niebezpiecznie. I przy pomocy symbolicznie tym chlebem dzielimy się też ciepłem naszych serc.
Na ile dzisiaj działalność Fundacji Poland Helps jest oparta na geście dobroczynnym, chociażby tutaj nas, Polaków w Polsce?
To właśnie generalnie zawdzięczamy zwykłym polskim rodzinom, tak? Dlatego, że mimo tego, że mieliśmy darczyńców też instytucjonalnych, ale procentowo to nie było dużo. Naprawdę właśnie dzięki dobrej woli zwykłych Polaków możemy naprawdę rozwijać tak szeroko działalność. Jesteśmy największą pozarządową, pozakościelną inicjatywą humanitarną działającą na Ukrainie. I ja też zawsze właśnie o tym opowiadam tutaj na Ukrainie, tak, że my nie reprezentujemy na przykład polski rząd, ale w jakim stopniu możemy powiedzieć, że działamy w imieniu polskiego narodu. Dlatego, że nas nie sponsorują jacyś tam iluzorycznie milionerzy, tak, że nie mają po prostu dokąd skierować swoje zyski. A że bardzo często to są Polacy, którzy też oszczędzają na wakacje, którzy oszczędzają, żeby tam, nie wiem, coś kupić, zapłacić kredyt, wysłać swoje dziecko na studia i tak dalej, ale nie mogą w tej sytuacji po prostu biernie obserwować to nieszczęście, które wydarzyło się u sąsiada. Zawsze staram się zwracać na to uwagę. No i dlatego też zresztą od samego początku działamy pod biało-czerwoną flagą, żeby było widać tak, że jesteśmy Polakami, czy z Polski, czy też Polakami powiedzmy z Ukrainy, ale robimy dobre rzeczy, naprawdę jakościowe i pod biało-czerwoną flagą.
Zadałem to pytanie, bo interesuje mnie, czy ta fala pomocy, tej dobroci jest taka sama, jak była na początku. Czy pan jako szef fundacji odczuwa, że ten nasz gest jest równie szczodry, jak był na początku, jest obecnie?
To znaczy oczywiście różnica jest zauważalna. Różnica jest zauważalna i nie ma w tym nic dziwnego, dlatego że po pierwsze, to już 26 rok, a wojna zaczęła się w 22. Także po prostu każdy czuje teraz przemęczenie tą sytuacją, to wojno. Każdy chciałby wrócić do normalności.
Mamy piąty rok tej wielkoskalowej wojny, tak? Piąty rok się rozpoczął w kwietniu.
Dokładnie tak. Oprócz tego też widziałem takich wolontariuszy, którzy po prostu wypalili się na tej wojnie, dlatego że mieliśmy takiego wolontariusza, profesora uniwersyteckiego z Polski, który właśnie bardzo chciał pomagać ludziom w tych najgorszych, najbardziej niebezpiecznych rejonach, na przykład na południu Ukrainy. I trudno było go powstrzymać. I on po prostu zobaczył takie masakryczne obrazy, które trudno sobie po prostu wyobrazić. Zobaczył tyle śmierci na własne oczy, a oprócz tego jak przyjeżdżał tam, bo on tak wracał do Polski, do pracy, później przyjeżdżał znów i każdorazowo obserwował, że na przykład tutaj jeszcze pomagałem jakiejś starszej osobie, tutaj mieszkała rodzina, a teraz już ta starsza osoba jest zabita i ta rodzina też, bo albo to był pocisk, albo przyleciał dron, a szczególnie tam na południu Chersonszczyzny, to cokolwiek, nawet jakaś koza lub krowa jest wykorzystywana po prostu jako cel cywilny. Jak tam lata rosyjski dron, no to mimo tego, że krowa nie jest żadnym źródłem niebezpieczeństwa dla Rosjan, no to tak jak mówię, wykorzystują to po prostu jako cel cywilny. I po prostu zobaczyłem, że niestety ten nasz wolontariusz załamał się i doszedł do takiego stanu, że po prostu on już, nawet gdyby chciał, on już nie może tam wrócić. Może tak nawet jest lepiej. Zrobiłem wszystko, żeby on tam tak często nie jeździł, ale to była jego wola. I to jest jeden z przykładów. Drugi przykład niestety to oczywiście problemy ze służbami ukraińskimi. To się rozpoczęło na samym początku, bo minął pierwszy miesiąc wojny i nie wiem, czy mogę powiedzieć, prezydent którego to miasta był z Polski. No, chyba mogę, tak? Że to był pan Marcin Krupa, prezydent miasta Katowice, jako pierwszy prezydent dużego polskiego miasta, przyjechał z pomocą humanitarną do Lwowa. To był taki konwój humanitarny, chyba tam było ponad 10 busików. Odwiedziliśmy uchodźców ze wschodniej Ukrainy, którzy mieszkali wtedy wszędzie, w niedobudowanych blokach, w teatrach miejskich, w szkołach, w centrach nadania usług administracyjnych, no wszędzie, gdzie tylko można było umieścić uchodźców, wszędzie oni mieszkali, oczywiście potrzebowali wszystkiego. Odwiedziliśmy ich, rozdaliśmy pomoc, mieliśmy spotkanie w Radzie Miasta Lwowa z burmistrzem Lwowa Andrzejem Sadowym, no i później ten konwój ruszył z powrotem. I mimo tego, że z Rady Miasta Lwowa dzwonili do ukraińskich służb granicznych z prośbą, żeby ten konwój przepuścić jak najszybciej, mimo tego, że też próbowałem uruchomić jakieś swoje kontakty tam w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i tak dalej, ten konwój stał na granicy z panem prezydentem od wieczora i aż gdzieś do 10 rano. Większego absurdu trudno sobie wyobrazić. I podczas tego krótkiego pobytu tej delegacji z Katowic uczestniczyło tam dużo przedsiębiorców, którzy przyjechali z taką twardą decyzją, żeby pomagać Ukrainie. I proszę sobie wyobrazić, wiele z nich odpadło tej pomocy po pierwszej wizycie na Ukrainie, dlatego że po prostu ludzie zrozumieli, co się dzieje, dlaczego nas trzymają na granicy przez całą noc. I takich sytuacji dalej było bardzo dużo. Też gdzieś na drugim chyba roku wojny był straszny kryzys z paliwem na Ukrainie. Już wtedy Rosja celowo niszczyła wszystkie zbiorniki z ropą, też próbowała niszczyć CPN-y. Bardzo dużo Ukraińców rzuciło się wtedy kupować samochody elektryczne, jeśli wtedy nie widzieli, że kolejnym problemem to właśnie będzie prąd. Ale po pierwsze, zwracałem się wtedy od fundacji do władz ukraińskich, że my wozimy pomoc humanitarną na wschód Ukrainy. Pomóżcie nam, no bo bez paliwa nie możemy tej pracy kontynuować. Władzy nic nie zrobili, nawet nie uważali, że należy coś w tym kierunku podjąć. Dobrze, że później przez znajomych skontaktowałem się z kierownictwem jednej dużej firmy właśnie ukraińskiej, która posiada dużo CPN-ów i po prostu podpisaliśmy taki kontrakt, na podstawie którego oni rezerwowali dla nas paliwo, tak? Że na przykład nie sprzedawali paliwo zwykłym osobom, ale organizacjom humanitarnym, w tym nam, to paliwo na nas, na CPN-ach oczekiwało i mogliśmy kontynuować. I w tym okresie też wyjeżdżam na przykład do Polski w sprawach i co widzę na granicy? Dziesiątki ukraińskich tirów, cystern pustych, przeznaczonych właśnie dla paliwa, stali na granicy, tak? Czyli cały kraj cierpiał od braku paliwa, ale u celników ukraińskich, tak? U służb ukraińskich takie wrażenie, że wojny nie było, tak? I po prostu zamiast tego, żeby wszystko przepuścić naraz, nawet gdyby tam był przemyt, teoretycznie mogą uzasadnić, że to jest walka z przemytem. Ale ta, jaka walka z przemytem, tak? To kraj po prostu był na krawędzi. Albo on przeżyje, przetrwa, albo nie. Ale u celników wojny nie ma. Oni sobie mogą tam pozwolić działać tak powoli, bez pośpiechu. Taki trochę strajk włoski, jak to często właśnie widzimy na polsko-ukraińskiej granicy. I niestety właśnie bardzo często takie zachowanie ukraińskich służb zniechęciło wielu wolontariuszy. Wielu Polaków, sądzę nie tylko Polaków, do pomocy, a później zaczęły się też inne takie dziwne sytuacje, jak na przykład ten konflikt powiązany ze zbożem, konflikt powiązany z przewoźnikami ukraińskimi na ogólnoeuropejskim rynku. I też ja wtedy próbowałem na Ukrainie wytłumaczyć, że to nie ma takiego, że w Polsce są Polacy proukraińscy i prorosyjscy na przykład. Dlatego, że nawet z tych wolontariuszy, którzy angażowali się, pomagali w ramach akcji Poland Helps, byli tacy, którzy z jednej strony wyjeżdżali na wschód Ukrainy, żeby pomagać, a z drugiej strony też blokowali ukraińskie zboże, tak? Czyli ten świat jest bardziej skomplikowany, aniż po prostu, że jest dwa obozy.
A to, co pan powiedział o działaniu państwa ukraińskiego wobec organizacji niosących pomoc, to był opis niedowładu państwa, czy jakiejś takiej wewnętrznej... użył pan sformułowania strajk włoski, rozumiem, że była to przenośna, porównanie, ale jak to tłumaczyć? Jakaś taka nadgorliwość, czy co to było?
No to jest dobre pytanie i pytanie trudne, dlatego że z jednej strony jednoznacznie to jest brak dobrego zarządzania, tak? Dlatego że jakby władzy w Kijowie u góry udają, albo tak naprawdę nie posiadają tej takiej aktualnej informacji, a przecież są zobowiązani, żeby w tych pytaniach, w tych problemach się orientować. Tak? To ich obowiązek, szczególnie w tak trudnych warunkach, ale z drugiej strony to też jest niestety kwestia jakiejś takiej kultury nawet tych urzędników, dlatego że ja podejrzewam, że tak naprawdę na przykład to, żeby pozwolić wolontariuszem wracać do Polski bez kolejki, tak? Albo wymyśleć nawet jakiś tam system kartkowy, że jak wjeżdża z pomocą humanitarną, to otrzymuje jakąś kartkę i później na podstawie tej kartki z pieczątką może właśnie ominąć tę kolejkę i otrzymać pierwszeństwo na granicę, jak już pusty swoim busikiem wyjeżdża z Ukrainy, to chyba nie potrzebujemy doktorów habilitowanych i ministrów. Tak? Bardzo często takie rozwiązania można wprowadzić nawet na podstawie decyzji komendanta, tak? Straży Granicznej, tam innych służb.
Przypomnę, proszę państwa, że naszym gościem jest Witold Nadaszkiewicz, mieszkaniec Lwowa w tej chwili, Polak mieszkający we Lwowie, z obywatelstwem ukraińskim, mocno zaangażowany w tę pomoc i w ogóle w to, co się dzieje między Polską a Ukrainą. Za chwilę wrócimy do rozmowy, a teraz sięgniemy po jedną z trzech piosenek wybranych do tej audycji przez naszego gościa. No i najpierw Anna Jantar i Tyle słońca w całym mieście. Dlaczego, proszę pana, ta piosenka?
No może dlatego, że to piosenki akurat pamiętam ze swojego dzieciństwa. Najpierw nie kojarzyłem w ogóle, że to jest Anna Jantar. Później oczywiście widziałem, że to jest ona. Uwielbiałem też w dzieciństwie inne piosenki Anny Jantar, ale jakoś nie czytałem biografii. Nie kojarzyłem właśnie, że spędziła swoje życie w Poznaniu. 3 lata temu, jak byłem po raz pierwszy zaproszony do audycji w studium Radio Poznań, szedłem sobie takim nieszybkim spacerkiem przez miasto i raptem zobaczyłem właśnie kamienicę, tablica informacyjna, na której informowała, że właśnie w tym domie mieszkała Anna Jantar. Wtedy właśnie dowiedziałam się, że ona była z Poznania i to jakoś sprawiło na mnie takie wrażenie.
No to słuchamy i rozumiem, że tą piosenką w jakiś sposób wracamy do pana dzieciństwa, tak?
Dokładnie tak.
Ty, po prostu ty. popatrz, o popatrz. Szerokimi ulicami niosą szczęście zakochani. Popatrz, o popatrz. Wiatr porywa ich spojrzenia, biegli światłem w sługę cienia. Popatrz, o popatrz. Łączy serca, wiąże dłonie, może nas zawróci w głowie. Może nam zawróci w głowie też. O, dzień, dzień, wspomnienie lata, lata, dzień.
Rozmowy po zachodzie.
Na antenie Radia Poznań gościem jest Witold Nadaszkiewicz, który w tej chwili jest we Lwowie, my w Poznaniu, a ta kamienica, która sprowokowała naszego gościa do wybrania tej piosenki w wykonaniu Anny Jandar, to ulica Kasprzaka 7 w Poznaniu. Proszę pana, u nas przynajmniej od pewnego czasu mówi się, u nas w Polsce, w mediach sporo opisuje się różnych incydentów na linii Polacy-Ukraińcy. Czy pan bywa, może inaczej, czy wieści o tym docierają do Lwowa, czy pan bywa o to pytany?
To prawda, jestem o to pytany. I ten temat moim zdaniem nie jest nowy, dlatego że właśnie po ostatniej takiej fali tego hejtu w mediach, też w mediach społecznościowych, zdałem sobie sprawę, że po raz pierwszy pisałem artykuł na temat właśnie relacji polsko-ukraińskich i że żadnych konfliktów pomiędzy zwykłymi Ukraińcami i Polakami, a powiedzmy narodem ukraińskim, a narodem polskim, nie ma jeszcze w 16 roku, jak prezydentem na Ukrainie był Poroszenko. I wtedy jeszcze dostrzegłem, że większość takich sytuacji konfliktowych jest prowokowana przez polityków po prostu, którzy budują na tym swoje kampanie wyborcze. I chociaż niestety mi się wydaje, że teraz sytuacja jest bardziej przykra, niż nawet była podczas tych pierwszych takich konfliktów za czasów Poroszenki, to też jak my mówimy na przykład tam o Ukraińcach, trzeba zawsze dzielić, czy my mówimy o zwykłych Ukraińcach, czy my mówimy o władzach w Kijowie, bo to jest wielka różnica. I ten ostatni konflikt, sprowokowanie niestety taką nietrafną, przykrą decyzję prezydenta Zelenskiego, właśnie to pokazał. I zauważam też, że często w Polsce po prostu nawet komentatorzy, eksperci, analitycy nie posiadają prawdziwej wiedzy i komentują, że po prostu prezydent Zelenski w swojej decyzji co do patrona czy patronów dla jednostek wojennych tutaj ulega opinii społecznej, ale właśnie sondaże są dostępne w internecie i możemy zobaczyć, że opinia społeczna na Ukrainie była tradycyjnie negatywna w stosunku do UPA, do skrajnego ukraińskiego nacjonalizmu i że dopiero podczas prezydentury Poroszenki pod naciskiem naprawdę zmasowanej, bardzo dobrze opłacanej propagandy rządowej po raz pierwszy właśnie sytuacja się zmieniła. Ale tak naprawdę mimo tego, że teraz wskutek tego, że naprawdę IPN ukraińskie tak, działa dość skutecznie, tak, że to jest jedna, jedyna taka linia rządowa, że musimy tam właśnie gloryfikować ten skrajny nacjonalizm i tak dalej, i tak dalej. Większość społeczeństwa odbiera ten temat bardzo spokojnie i jednocześnie, że ze strony społeczeństwa nie było żadnego nacisku na Zelenskiego lub na ukraiński rząd, żeby podejmować takie decyzje. I też tutaj warto powiedzieć, że Zelenski, jak wygrał wybory u Poroszenki, no to osiągnął po prostu nieoczekiwaną wysokie poparcie. 73% wyborców zagłosowało na Zelenskiego. I właśnie i moje takie, moja taka opinia, ale też o czym świadczą różne sądy, że właśnie 73% Ukraińców głosowali na Zelenskiego nie po prostu tak, że on im się podobał jako aktor, jako komik, nie? A dlatego, że widzieli w nim kogoś nowego, tak? Człowieka nowej generacji, który jest współczesny, który jest proeuropejski, który nie będzie męczył Ukraińców tym, czym Ukraińców męczył Poroszenko. A to właśnie Poroszenko męczył Ukraińców UPA, nacjonalistami, męczył Ukraińców, że musimy rozmawiać po ukraińsku i tylko z akcentem galicyjskim i tak dalej, i tak dalej. I wszyscy mieli tego dość. I powiem, że ta ostatnia decyzja właśnie z tą jednostką bohaterów UPA, tak naprawdę to Zelenski pokazał nie tylko swój stosunek do Polski i Polaków, że tak naprawdę mu jest obojętnie, co o nim myślą w Polsce, ale tak naprawdę on zawiódł i zradził swoich wyborców, którzy właśnie wspierali go na wyborach, żeby on takich decyzji nie podejmował. Też mi jest bardzo przykro, że w Polsce czegoś nie wspominają, że bardzo dużo Polaków i osób pochodzenia polskiego teraz broni Ukrainy na wschodzie. I ja sobie podejrzewam, że chyba ta jednostka bohaterów w cudzysłowie UPA nie jest wyjątkiem. No i jak taka osoba, albo Polak, albo osoba pochodzenia polskiego, albo może to być nawet Ukrainiec, przodkowie którego, może rodzice, może dziadkowie, padli ofiarami UPA. Dlatego, że UPA, tak samo jak ta ideologia nacjonalistyczna, to była ideologia totalitarna i możemy znaleźć w internecie bardzo dużo dowodów, że mimo tego, że Polaków UPA chciało wypędzić, zabić celowo, na przykład z tego samego Wolynia albo tam Galicji Wschodniej, no to zabijali też Ukraińców i zabijali niestety na skalę masowo każdego, kto nie godził się z tym, że to teraz oni są nowowładzą. I było takie podejście, że masz albo się podporządkować, albo nie masz prawa na życie. I co teraz ma czuć właśnie ten Polak albo ten Ukrainiec, potomek ofiar UPA, że teraz on służy raptem w jednostce bohaterów, w cudzysłowie UPA. Także moim zdaniem tak naprawdę, jeśli to na to popatrzeć, to problemu w Ukraińcach i w takiej zwykłej ludzkiej pamięci historycznej Ukraińców nie ma. Nie ma. Ten temat UPA i skrajnego nacjonalizmu bardzo często nas łączy. Problem jest niestety tylko w polityce właśnie uprawianej poprzez Zelenskiego i mu podobnych i na tym, że oni nie chcą słyszeć po prostu zwykłych ludzi. Najpierw Zelenski pokazał swój stosunek do Polski, a teraz pokazał też swój stosunek do Ukraińców, tak? Mówię o dymisji ministra obrony Fiodorowa. Co prawda Polacy są za granicą, są daleko, a Ukraińcy blisko. I w zasadzie ta decyzja Zelenskiego, w której on w ogóle po prostu zignorował właśnie opinię społeczną narodu ukraińskiego, wywołała malocornie nowy Majdan na Ukrainie. Ludzie i w Kijowie, i we wszystkich miastach ukraińskich masowo wychodzili na protesty. To trwało z dnia na dzień i nikt nie chciał się poddawać. No już wiemy, tak? Że Zelenski jednak wycofuje się z tej decyzji. Tam był ten konflikt pomiędzy Fiodorowym, ministrem obrony, a główno dowodzącym, zwierzchnikiem sił zbrojnych syrskim. No i już mamy też decyzję o odwołaniu syrskiego. I to raczej syrski odchodzi, a Fiodorow zostaje gdzieś tam na wyższych pozycjach.
Dlaczego w takim razie prezydent Ukrainy ten krok uczynił? Mam jeszcze na myśli owo uhonorowanie żołnierzy UPA. To znaczy, nie zdaję sobie sprawy, że Polacy, idę tokiem rozumowania pana, że Polacy, najbliższy sąsiad, który już udowodnił, że pomógł, tak cywilnie bardzo pomógł i jest ważnym też elementem tej pomocy, może być ważnym elementem pomocy militarnej. Dlaczego tak nas zlekceważył w takim razie? Pan to opisuje jako gest świadomy, celowy. Dlaczego?
Mi się wydaje, że Zelenski troszeczkę już przebywa w innej rzeczywistości. I to można wytłumaczyć w bardzo prosty sposób. Tak? On postrzega siebie właśnie jako takiego lidera Ukrainy, a Ukraina naprawdę w ostatnich latach osiągnęła dużo sukcesów na arenie międzynarodowej. To jest kraj, który może bezpośrednio sobie rozmawiać z prezydentem Trumpem, tak, z prezydentem Macronem, z Wielką Brytanią i tak dalej, i tak dalej. To jest kraj, który może sobie pozwolić niszczyć rafinerie rosyjskie, gdziekolwiek funkcjonuje, czy tutaj jest ta część europejska, czy to może Syberia, Daleki Wschód. I on nawet nie musi tych decyzji konsultować z NATO, on tych decyzji nie musi konsultować z Trumpem, tak? Czyli on czuje, że on gra naprawdę w wyższej klasie, tak? Że to jest najwyższy poziom polityki światowej. Ukraina też niszczy to flotę rosyjską, Ukraina też przeprowadza rozmaite operacje specjalnie na terenie afrykańskim, żeby tam pokreślić te plany rosyjskie i wypędzić Rosję. I czasem nawet ja widzę tam na przykład chyba we współpracy z Francją i tak dalej, im
no
się
właśnie,
to udaje.
Nie czyniłaby
I
tego bez
uważa,
pomocy.
Że, a Polska to jest taki mały kraj, tak? Po co z Polską się liczyć? Tylko, że powiem, że to jest takie, to jest zruda, bo łatwo być w lidze A, a nie w lidze B albo C, kiedy ty to robisz nie za swoje środki, tak? Dlatego, że cały świat, Unia Europejska jak najbardziej, ale też Stany, Fundusz Walutowy i tak dalej, wszyscy wspierają Ukrainę. Ale to jest takie myślenie bardzo krótkookresowe, dlatego, że wcześniej czy później Ukraina będzie zmuszona stanąć na własne nogi i utrzymywać siebie ze swojej gospodarki i ze swoich podatków. I wtedy już tego złudzenia, że Ukraina jest nad mocarstwem, już nie będzie. Niestety też mi się często wydaje, ja nie jestem w ogóle zwolennikiem takich teorii spiskowych, ale jak patrzę na politykę Zelenskiego, to czasem mi się wydaje, że on rozgrywa scenariusz, który był w zasadzie nie napisany w Kijowie. Nie wiem, przez kogo był napisany, ale jednoznacznie to zachowanie Zelenskiego, ono podważa pozycję lidera Polski w naszej części Europy, w tym naszym Międzymorzu Intermarium, tylko że Polska jest liderem właśnie w tej części świata nie dlatego, że po prostu ktoś powiedział, że o, to jest nasza część świata, my będziemy tutaj dowodzić, tak? A po prostu zwykli Polacy swoją pracą, ciężką pracą codzienną, swoim takim racjonalizmem gospodarczym zapracowali na takie pozycje lidera wschodniej Europy. I mimo tego, że Ukraina i Zelenski może to przypisuje też sobie te sukcesy w walce z Rosją, naprawdę osiąga dobre wyniki, ale to nie są wyniki gospodarcze. I zresztą Ukraina próbuje podważyć liderstwo Polski właśnie we wschodniej Europie, ale o wszystkim decyduje tak naprawdę gospodarka. Tylko że do dobrej gospodarki polskiej moim zdaniem należałoby jeszcze dodać dobre zarządzanie i naprawdę skuteczną, potężną dyplomację. Niestety często z tym jest problem.
Mhm. Pan popełnił w czerwcu pod pseudonimem artykuł, w którym apeluje czy uwypukla to, żebyśmy nie oceniali ludzi, Ukraińców, narodu ukraińskiego przez pryzmat tego, co robią politycy. I rozumiem, że ten apel pozostaje aktualny. Te relacje polsko-ukraińskie budowane na poziomie zwykłych ludzi warte są pielęgnowania, tak?
Jednoznacznie, tak. Ja myślę, że to zawsze było i będzie aktualne i że takie relacje międzyludzkie tak naprawdę budować z jednej strony o wiele łatwiej, a z drugiej strony to zawsze będzie o wiele bardziej ważne niż łączyć polityków. No bo niestety, jak widzimy nawet na przykładzie polsko-ukraińskim, polityka zawsze zostaje taką sprawą brudną. A moim zdaniem, tak jak właśnie też powiedziałem, że na przykład uchodźcy z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce, w innych krajach europejskich, nie mogą ponosić odpowiedzialność za te błędy albo często takie sprawy złej woli swojego kierownictwa, tak? Jak już mówiłem, moim zdaniem właśnie to kierownictwo po prostu często zradziło, zawiodło wybór tych swoich wyborców. I tak jak jeszcze raz mówiłem, że mimo tego, że teraz historycy ukraińskie, a to też jest wielki problem, dlatego że mimo tego, że jestem prawnikiem, historia mnie pociągała od samego dzieciństwa, to każdorazowo upewniam się, na jakich różnych planetach funkcjonują historycy w Polsce i historycy na Ukrainie. Bo w Polsce historia to naprawdę poważna nauka z bardzo rozbudowaną metodologią naukową. Mi się wydaje, że profesor Topolski to chyba pochodził z Poznania, prawda? Albo w ogóle był w Poznaniu. To jest taki ojciec polskiej metodologii i historii. A na Ukrainie, z tego co wiem, większość historyków w ogóle nie posiada metodologii w takim bazowym kursie licencjackim. Jeśli w Polsce historia tak naprawdę to jest poważna nauka, niestety na Ukrainie to jest po prostu taka propaganda obrócona w przeszłość. I właśnie takie podejście propagandowe pozwala takim pseudohistorykom mówić, że już powiększyli liczbę tych członków UPA chyba do 300 tysięcy. To chyba już chcą pokazać, że było tyle samo, ile żołnierzy Armii Krajowej. Ale takie prawdziwe oceny mówią, że to było 10-15 tysięcy, możliwie w jakimś krótkim czasie na szczycie to może było tam 30-35. I w każdym razie większość Ukraińców to też tak samo jak Polacy są ofiary UPA, a nie członki tej organizacji, tak? Tylko niestety, że ukraińska propaganda próbuje tę historię teraz sfalsyfikować i często właśnie takie traktowania, bardzo moim zdaniem brzydkie, nieprawdziwe, też można znaleźć w podręcznikach historii. I w tej sytuacji, tak jak ja mówię, musimy szukać dialogu z zwykłymi Ukraińcami i to musi być właśnie dialog. Jeśli chodzi o władze ukraińskie, to moim zdaniem tutaj po prostu w tych sprawach musi być więcej takiej asertywności i właśnie obrony naszej pozycji, dlatego że nie jest tylko nasza. Jest naprawdę bardziej obiektywna, no po prostu taka jest rzeczywistość. I oczywiście jeśli takie tematy antypolskie pojawiają się na przykład w podręcznikach historii w ukraińskich szkołach, no niestety to już jest problem, z którym coś należy robić.
Mm-hmm. A czy...
Między innym, przepraszam, jak mogę powiedzieć, że też musimy tutaj troszeczkę przychodzić może do takiej ofensywy, tak? Dlatego, że co robią Niemcy? Niemcy jak widzą, że w jakiejś ziemi, w tym Bundeslandzie, zaczynają wygrywać takie dziwne polityce, jak tam od Alternatywa dla Niemiec i tak dalej, co oni robią? Oni tam wprowadzają pogłębione studia na przykład politologii, żeby pokazać, czym są takie skrajne idee i do czego to doprowadza. I najczęściej właśnie takie podejście działa. I może nam tutaj też trzeba troszeczkę od Niemców tego się nauczyć.
To może tym pytaniem zakończymy naszą rozmowę, której gościem był Witold Nadaszkiewicz. Jeżeli pan pozwoli, zrobię taką rzecz trochę wyjątkową, bo zostały nam dwie piosenki do zagrania i ja proponuję, żeby one razem jedna z drugą zamknęły naszą audycję, poprzedzone krótkim pana wprowadzeniem, bo te piosenki to, no wiem, że dla pana w jakiś sposób ważne, więc zakończymy audycję, do której chętnie wrócę z panem w nieodległym czasie. Czerwone gitary, Biały Krzyż i potem od razu Maryla Rodowicz, Hej Sokoły. Ale najpierw krótko, dlaczego Biały Krzyż pan wybrał, czerwonych gitar?
Biały Krzyż to tak samo jak i poprzednia piosenka Anny Jantar. To jest pieśń, którą pamiętam od dzieciństwa, dlatego że Biały Krzyż to była ulubiona piosenka mojego dziadka. I dla dziadka chyba ta piosenka była czymś więcej niż po prostu utworem muzycznym, dlatego że w jakimś sensie odzwierciedlała jego los, bo jak jeszcze dziadek był małym chłopcem, Niemcy w 1942 roku spalili ich dom w Kowlu na Wołyniu, i cała rodzina mieszkała aż do końca wojny w lesie. I nie tylko tam mieszkała, ale i mój dziadek, i jego pradziadek, i prapradziadek, którego między innym zamordowali właśnie UPA, nie tylko trwali w lesie, ale też robili wszystko, żeby położyć kres tej okupacji niemieckiej, robili rozmaite operacje dywersyjne, tam skierowane przeciwko niemieckiej logistyce, też wraz z resztą takiej wolyńskiej naszej samoobrony bronili polskich wiosek od ataków. I powiem, że to jest ulubiona piosenka nie tylko mojego dziadka, ale też i moja.
I potem od razu gramy Hej Sokoły, tym razem w wykonaniu Maryli Rodowicz. Tu już krótko w jednym zdaniu, dlaczego ten wybór?
Bo ta piosenka moim zdaniem łączy naród ukraiński i naród polski. Jest tak samo popularna po obu stronach granicy. Jak bywam w Charkowie, to mi ta piosenka przypomina taki silny duch kozacki, który właśnie trzyma wschód, lewobrzeże Ukrainy i miasto Charków między innym, że Ukraina i Charków nie poddają się Moskalom.
Wito Nadaszkiewicz, Polak, obywatel Ukrainy, był naszym gościem. Szukaliśmy tego, co łączy w tej rozmowie, tego, co łączy nas i Ukraińców. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Audycję zrealizował Jakub Woźniak, poprowadził Rafał Regulski i na koniec dwie piosenki od naszego gościa. Dobranoc.
Gdy zapłonął nagle świat, bez drożdża myśli, przez śpiący las. Równym rytmem młody serc, niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym, dróg przebytych kurz, dzień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jak my czarny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń, szli wywalczyć o twój dom wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak my
Zachodzie.